Sobota drugiego tygodnia zwykłego, pierwsze czytanie to początek 9 rozdziału listu do Hebrajczyków, w którym autor ukazuje wyższość kultu, czyli ofiary, którą składa Chrystus jako najwyższy arcykapłan, nad ofiarami Starego Testamentu, nad dotychczasowymi wszystkimi ofiarami. W świątyni jerozolimskiej, czyli w tym najważniejszym miejscu, gdzie Żydzi składali ofiary przebłagalne za grzechy, gdzie, jak wierzyli, mieszka chwała Boża, mieszka sam Bóg, były dwa namioty. Było miejsce święte, do którego wchodzili i mogli wchodzić tylko kapłani, i było tak zwane święte świętych, w których wcześniej, do momentu niewoli babilońskiej, znajdowała się też Arka Przymierza. I to miejsce święte świętych to było miejsce najczystsze, tam mieszkał Bóg i tam tylko raz w roku mógł wejść najwyższy kapłan, arcykapłan. I autor ukazuje tę zależność, że jeżeli nawet krew zwierząt, które były składane jako ofiary przebłagalne, te pokropienia rytualne, liturgiczne, mogły oczyszczać ludzi, to o ileż bardziej to, co uczynił Jezus Chrystus, składając siebie samego w ofierze, kiedy Jego własna krew przelana na krzyżu oczyszcza świat cały z grzechów. To pierwsze oczyszczenie żydowskie w świątyni, ono było niepełne, ono było zawsze niedoskonałe, ono było jedynie obrazem, jakby cieniem rzeczywistości, tego, co jest prawdą. Ono przygotowywało jedynie na rzeczywiste zamieszkanie Boga między ludźmi właśnie w osobie Jezusa Chrystusa, właśnie w Jego ludzkim ciele. I w Jego ludzkim ciele jest złożona ofiara w imieniu ludzi, Bogu, za nasze grzechy. I autor jakby chce pokazać tym chrześcijanom pierwszych wieków, którzy w większości byli jeszcze z Żydów, że tamto stare przymierze, stara ofiara ustępują wobec o wiele większej, no powiedzielibyśmy, nieskończenie większej ofiary Chrystusa. Tamta musi ustąpić po to, żeby kult mógł być już wobec ofiary Jezusa Chrystusa. I ten kult my sprawujemy w liturgii, przede wszystkim w liturgii eucharystycznej, w liturgii mszy świętej, gdzie ofiarowujemy Jezusa Chrystusa właśnie w Jego męce, w Jego zmartwychwstaniu, ale pod postaciami chleba i wina. Czyni to cały lud, ale rękami kapłana, który uczestniczy w kapłaństwie Chrystusa. I w związku z tym w każdej mszy świętej dokonuje się ta wielka tajemnica wiary, jak ją sami nazywamy po przeistoczeniu w czasie mszy świętej, w której no, my uczestniczymy. To jest coś absolutnie niezwykłego, wywyższonego, coś, z czego oczywiście nie zdajemy sobie sprawy, albo słabo sobie zdajemy sprawę, jak wielkim misterium uczestniczymy. To znaczy w każdej mszy świętej jest uobecniany krzyż i zmartwychwstanie, i w niebo wstąpienie, i zesłanie Ducha Świętego. Jakby cała ofiara Chrystusa jest zawarta w Eucharystii. Jest to coś tak niezwykłego, tak najwyższego, tak doskonałego, że w każdym momencie Eucharystii jakby dzieje się najważniejsze wydarzenie w historii kosmosu. To znaczy Bóg oddaje swoje życie dla ludzi i powstaje z martwych, aby włączyć człowieka do swojego życia wewnętrznego, aby człowiek mógł zacząć żyć życiem samego Boga, a jednocześnie robi to w pokorze znaków chleba i wina, w uniżeniu, w małości, w słabości, która zakłada ludzką wiarę, być może właśnie po to, żeby człowieka nie przestraszyć ogromem tego, co się tam dokonuje. Ale Bóg właśnie nie chce, żeby się bać, tylko żeby przystępować, żeby uczestniczyć, żeby być w tym, bo właśnie po to przyszedł, żeby nas zjednoczyć ze sobą, żeby nas włączyć w życie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. W dzisiejszej Ewangelii widzimy taki kontrast między tłumem, ludźmi, którzy szukają Jezusa, którzy chcą się Go spotkać, którzy chcą Go słuchać, którzy chcą być przez Niego uzdrowieni, i sceptycyzm najbliższej rodziny, i sceptycyzm Jego bliskich i krewnych, mieszkańców Nazaretu, no, którzy znają Go z innej strony, znają Go właśnie z tej strony milczącej, zamkniętej, pokornej w Nazarecie, kogoś, kto nie jest nikim ważnym, może pracowity, może zamknięty, może modlący się, ale nikt taki, do którego miałyby przychodzić tłumy, więc jeżeli Jezus idzie i naucza, no to dla nich oznacza, że zwariował, odszedł od zmysłów, że oszalał i będą chcieli Go sprowadzić z powrotem, będą chcieli, żeby przestał, żeby nie robił im wstydu. I to dlatego Jezus powie, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, że czasem najtrudniej rozpoznać proroka w swoich najbliższych. I to jest taka ważna lekcja dla nas też, bo czasem prorokami w naszej rodzinie mogą być najbliżsi. Żona, mąż, rodzice, którzy mówią nam, co jest dobre, a nam się wydaje, że no oni akurat nie będą nam mówić, co jest dobre, że znamy tyle ich wad, znamy tyle ich jakichś błędów, pomyłek, grzechów, że nie wydaje nam się, żeby mieli nam cośkolwiek pozytywnego do powiedzenia, dobrego do powiedzenia. A Pan Bóg potrafi się posłużyć właśnie tymi najbliższymi. Bardzo często się nimi posługuje. No i wtedy trzeba umieć się określić, czy ja jestem gotów przyjąć to, co jest Boże. Przyjąć to, co Bóg mówi właśnie przez najbliższych. Żeby nie być takim właśnie jak ci mieszkańcy Nazaretu, którzy i krewni, i bliscy Jezusa, którzy uważali, że to jest niemożliwe, żeby Jezus był prorokiem, żeby Jezus miał coś mądrego, ciekawego, Bożego do powiedzenia.